Drugi list do Koryntian, 8 rozdział. Przeczytajmy pierwszych 9 wierszy z tego rozdziału. A teraz pragniemy, bracia, powiadomić was o łasce Boga okazanej zborom w Macedonii. Otóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Stosownie do swoich możliwości, a nawet, czego jestem świadkiem, ponad te możliwości, spontanicznie, bardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz świętych. Posunęli się dalej, niż mogliśmy się spodziewać. I najpierw oddali siebie Panu, a potem nam, za wolą Boga. W związku z tym poprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył między wami tego dzieła łaski. U was z kolei widzimy obfitość we wszystkim. W wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw i w miłości, którą was darzymy. Niech tej obfitości nie zabraknie teraz w tym dziele łaski. To, co mówię, nie jest żadnym rozkazem. Chcę po prostu wskazać na zapał innych, aby wypróbować szczerość waszej miłości. A znacie hojność naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On, będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi, abyście wy, dzięki Jego ubóstwu, stali się bogaci. Paweł, apostoł, spędził około 10 lat na pozyskiwaniu funduszy na to, co zostało nazwane zbiórką jerozolimską. Była to zbiórka, którą apostoł Paweł przeprowadzał wśród zborów nawróconych pogan, tak aby pomóc wierzącym w Judei, którzy w wyniku klęski głodu w drugiej połowie lat 40. przeżywali poważne trudności. W Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale od 27 wiersza czytamy, że gdy apostołowie byli w Antiochii, tam do Antiochii, czyli na północ od ziemi obiecanej, w krainie pogan, Antiochia była pierwszym pogańskim zborem i tam apostołowie wtedy byli, czytamy, że przyszli do nich prorocy z Jerozolimy i jeden z nich imieniem Agabus zapowiedział pod wpływem ducha, że na całym świecie nastanie wielki głód. I nastał on za panowania Klaudiusza. Co do uczniów natomiast, tyle na ile każdego było stać, wszyscy postanowili wysłać pomoc braciom mieszkającym w Judei. Zgodnie z postanowieniem posłali ją starszym za pośrednictwem Barnaby i Saula. A więc tutaj mamy pierwszy przykład pierwszego pogańskiego zboru, który słysząc o głodzie, słysząc o klęsce głodu na całym świecie, ale który szczególnie dotykał wierzących w Jerozolimie i w Judei, postanowili tak jak mogli, tyle ile czytamy każdego było stać, postanowili zebrać to, co mieli i posłać braciom w Judei. Paweł i Barnaba odbyli pierwszą podróż z pomocą finansową potrzebującym braciom w Judei w 46 roku. I przekazali tą pomoc, którą zebrali w zborze w Antiochii. Później apostoł Paweł, pisząc list do Galacjan, opisuje krótko swoje spotkanie ze starszymi w Jerozolimie podczas tej wizyty. I Paweł w liście do Galacjan w 2 rozdziale, 10 wierszu mówi, że ci starsi zboru w Jerozolimie prosili nas, abyśmy pamiętali o ubogich. I dalej Paweł dodaje, zawsze starałem się o tym pamiętać. Zawsze starałem się mieć to na uwadze. Około 10 lat później, podczas trzeciej podróży misyjnej Pawła, apostoł Paweł pisze list do Rzymian, w którym opisuje rezultat swoich wieloletnich wysiłków zbierania pomocy finansowej dla potrzebujących braci w Jerozolimie. I tak w liście do Rzymian w 15 rozdziale od 25 wiersza mówi: obecnie jestem w drodze do Jerozolimy. Idę ze wsparciem dla świętych przekazanym przez Macedonię i Achaję. Wiecie, gdzie jest Macedonia i Achaja, prawda? Jeśli zajrzycie na te stare mapy, to zobaczycie, że jest to starożytna Grecja, która była podzielona na dwie części. Na północy Macedonia, na południu Achaja. W Macedonii były takie zbory jak Tesalonika, Filipia, Berea, a na południu Korynt. I Paweł mówi, że idzie z tą pomocą, którą zebrał. Pomocą dla świętych, przekazanym przez Macedonię i Achaję, czyli te wszystkie zbory w Grecji. Uznały one za właściwe złożyć się na potrzeby ubogich wśród świętych w Jerozolimie. I słusznie, mówi Paweł, bo rzeczywiście są ich dłużnikami. Skoro poganie dostąpili udziału w ich dobrach duchowych, nic nie przeszkadza, aby usłużyli im dobrami materialnymi. Ciekawa logika. Dalej Paweł mówi, po załatwieniu tej sprawy, to znaczy po doręczeniu im tego owocu, który został zebrany, wyruszę do Hiszpanii drogą prowadzącą przez wasze strony. Czyli Paweł planował przez Rzym udać się do Hiszpanii. I jak wiemy, udał się, tyle że już nie jako wolny człowiek, ale jako więzień Cesarstwa Rzymskiego. Za darmo zafundowali mu podróż do samego Rzymu, a później, z tego co tradycja Kościoła nam mówi, Paweł został uwolniony i ruszył dalej do Hiszpanii z Ewangelią. A więc te zamysły, inaczej niż się spodziewał, ale się najwyraźniej ziściły. A więc w 57 roku zebrane ze zborów Macedonii i Achai fundusze zostały dostarczone przez Pawła i grupę delegatów wybranych przez te greckie zbory. I tego rodzaju wysiłek zbierania funduszy wymagał ogromnego nakładu czasu i energii. I zadajmy sobie pytanie, dlaczego Paweł to robił? Po pierwsze, dlatego, że potrzeba braci i sióstr w Judei była autentyczna. Głód, utrzymujące się niedobory żywności, podwójne opodatkowanie, ponieważ byli opodatkowani zarówno przez władze żydowskie, jak i rzymskie, przeludnienie, to wszystko paraliżowało niestabilną gospodarkę Judei. Jeśli czytacie pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich, drugi, czwarty rozdział, widzicie tam entuzjazm pierwszego kościoła w Jerozolimie, gdzie wierzący sprzedawali swoje majątności i rozdawali wszystkim ubogim, tak jak potrzebowali. Ale jak długo coś takiego mogło mieć miejsce? Sprzedawali, sprzedawali, sprzedawali i w końcu już nie było co sprzedawać. A ludzi przybywało. Oni też wysyłali misjonarzy, którzy nieśli Ewangelię do Samarii i po krańce ziemi. I oni też wspierali finansowo tych misjonarzy, a więc były potrzebne pieniądze na tą pracę misyjną. Ponadto widzimy, że tam było wiele osób starszych i taka była wśród Żydów też mentalność, że na starość wielu z nich przeprowadzało się do Jerozolimy. Chciało tam umrzeć, blisko świętego miasta. A więc liczba osób starszych, liczba osób bez środków do życia wzrastała w tej społeczności i widzimy, że ten Kościół starał się nieść tą pomoc wdowom, starszym osobom, potrzebującym osobom. Ponadto zbór odwiedzało wielu gości z różnych stron, no bo wszyscy chcieli zobaczyć ten wielotysięczny zbór. Większość zborów w tych krajach, gdzie później Paweł podróżował, wydaje się było domowymi zborami. Były to niewielkie społeczności. Natomiast tutaj mamy wielotysięczną społeczność, nawróconych głównie Żydów. I tam ludzie chcieli to zobaczyć, chcieli spotkać Piotra, Jakuba, usłyszeć od nich te z pierwszej ręki te wieści o Jezusie Chrystusie. A więc też napływało wiele gości, których oni chcieli ugościć, chcieli przyjąć, okazać im braterską miłość. Na to wszystko były potrzebne środki. Po drugie, zbiórka pieniędzy na ubogich była ważnym i widocznym wyrazem współzależności i prawdziwej wspólnoty, jedności wierzących na całym świecie. Wiecie, że pierwszy Kościół zmagał się z akceptacją pogan, czyli pierwszy Kościół pojawił się wśród Żydów i oni byli tym trzonem Kościoła. Od nich się wszystko zaczęło i wielu z tych nawróconych Żydów miało problem z przyjęciem pogan do Kościoła. A jeśli już mieli ich przyjmować, to chcieli, żeby się obrzezali, żeby obchodzili szabat, żeby obchodzili żydowskie święta i tak dalej. Natomiast widzimy w tym poselstwie Nowego Przymierza, nie masz już Żyda ani poganina. Wiara w Jezusa Chrystusa czyni nas jednym ciałem, jednym Kościołem. I już nie potrzebujemy przestrzegać żydowskich świąt, przepisów, składać ofiar. To wszystko należało do starego porządku, który przeminął. W nowym porządku, nowego przymierza, Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Do Niego i wokół Niego skupia się istota chrześcijańskiego życia. On sam wystarczy. On sam jest wszystkim w nas. Jezus Chrystus. Ale widzimy pewne napięcia we wczesnym Kościele. Widzimy, że ci chrześcijanie, szczególnie żydowskiego pochodzenia, mają problem z akceptacją pogan. Więc Paweł widzi w tym okazję, że jeśli teraz poganie w miłości w Chrystusie do nich okażą im pomoc, to serca Żydów zwrócą się z wdzięcznością ku poganom i będą wielbić Boga za tą łaskę, którą będą widzieli w ich ofiarnej miłości. Wiecie, że jak alpiniści wspinają się na strome zbocze, to łączą się wzajemnie linami. Jeden jest przywiązany do drugiego. Po co? W razie, gdyby jednemu się tam noga ześliznęła i oderwał się od skały, to żeby nie spadł w przepaść, ale pozostali, którzy trzymają się mocno skały, pomogą mu się zatrzymać, znowu uchwycić i dalej wszyscy bezpiecznie mogą iść na szczyt. W podobny sposób apostoł Paweł i Duch Święty, nie tylko przez apostoła Pawła, ale i przez Jakuba, bo w jego liście o tym też czytamy, list do Hebrajczyków też o tym mówi, mówi o pewnej wspólnocie między wierzącymi, że jesteśmy ze sobą połączeni tą liną miłości Chrystusa. I jeśli jeden członek słabnie, jeśli jeden członek ma jakieś problemy, to inni nie są oderwani od niego i nie interesują się i nie obchodzi ich, co się dzieje z bratem, z siostrą, ale wzajemnie się wspierają, podnoszą, zachęcają, pokrzepiają, również w tym aspekcie materialnym. W tym momencie zbory w Macedonii i w Achai, czyli w Grecji, są w lepszym położeniu niż zbór w Jerozolimie czy wierzący w Judei. Stąd też Paweł oczekuje, że oni nie będą obojętni na sytuację swoich braci i sióstr głodujących, ale okażą im pomoc, wesprą ich. Jeśli zmienią się okoliczności, Paweł pisze w liście do Koryntian w 14 rozdziale tego naszego 8 rozdziału, mówi, że być może oni też będą w przyszłości wspierali was. Ale obecnie niech wasz nadmiar zaspokoi ich niedostatek. Ta zbiórka pieniędzy była namacalną ilustracją serca Ewangelii, że w Chrystusie nie masz Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego, ale wszyscy stanowią jedność. Paweł miał nadzieję, że to zebrane w miłości finansowe wsparcie rozwieje wszelkie obawy i niepokoje żydowskich chrześcijan związane z misją wśród pogan. Jak tłumaczy w 2 Koryntian 9:14, ich serca zwrócą się do was z powodu przeogromnej łaski, jaką Bóg was obdarzy. A więc dwa rozdziały tego drugiego listu do Koryntian, całe dwa rozdziały poświęcone są zbiórce pieniędzy na pomoc dla Jerozolimy. To świadczy o powadze, z jaką traktowano tę zbiórkę. Jaka była rola Koryntian w tej zbiórce? Według naszego fragmentu, 10 wiersza, którego już nie czytaliśmy, Korynt był pierwszym zborem, który nie tylko przekazał darowiznę, ale wręcz prosił o możliwość jej przekazania, wyraził chęć jej przekazania. Oczywiście najpierw była Antiochia, ale tutaj mówimy o tym zborze w Grecji. Więc oni byli pierwsi, oni zapoczątkowali to dzieło, Koryntianie. I Paweł prawdopodobnie uświadomił wcześniej Koryntianom potrzeby wierzących w Judei i nieco później, jakiś rok później, bracia z Koryntu pytali go, w jaki sposób mają teraz się przygotować do tej zbiórki, w jaki sposób mają gromadzić swoje środki. I w pierwszym liście do Koryntian, jeśli jeszcze pamiętacie, w 16 rozdziale Paweł dał im bardzo praktyczne wskazówki, jak mają gromadzić te środki na pomoc potrzebującym. W 16 rozdziale, w 1 i 2 wierszu pierwszego listu, Paweł mówi, jeśli chodzi o wsparcie na rzecz świętych, również wy zróbcie tak, jak poleciłem zborom Galacji. Niech pierwszego dnia tygodnia, a więc tutaj jeszcze widzimy inne zbory poza Grecją, na wschód od Grecji są krainy Galacji. I tam Paweł też prowadził zbiórkę wśród Galatów. Więc mówi, tak im polecił i tak samo mówi, tutaj wam polecam. Niech pierwszego dnia tygodnia każdy z was odkłada sobie to, co zdołał zaoszczędzić, aby zbiórki nie organizować dopiero wtedy, gdy przyjdę. A więc chodziło o to, żeby to nie było tak, że teraz, wiecie, Paweł przyjeżdża, wygłasza jakieś kazanie, pokazuje zdjęcia głodujących dzieci i wtedy wierzący się czują skruszeni, że oni mają tak dobrze, a tamci tak głodują i wtedy, co mają, to wtedy dają. Nie, nie. Paweł nie prowadził takich akcji, wiecie, szarpiących ludzi za serca, przychodząc i robiąc jakieś takie emocjonalne poruszenie wśród nich, ale Paweł informuje ich rzeczowo o potrzebach, jakie są i mówi, każdy z was, tak jak uznacie, według własnych możliwości, odkładajcie regularnie, nie od spotkania do spotkania, od konferencji misyjnej do konferencji misyjnej, od zaproszenia głosu prześladowanych chrześcijan i Open Doors, ale mówi regularnie. Każdy z was tyle, ile sobie postanowił, tyle, ile może, według możliwości. Nie wyznacza żadnej konkretnej kwoty, nie mówi, jaki to ma być procent dochodów, nic z tego. Mówi według waszej ofiarności, według waszego ochotnego serca, ale róbcie to systematycznie, mówi. Każdego pierwszego dnia tygodnia odłóżcie u siebie tyle, ile możecie zaoszczędzić. Tyle, ile jesteście w stanie oszczędzić. A więc zrezygnujcie z czegoś, jeżeli możecie tego czy tamtego sobie odmówić i przekazać to dla głodujących braci, to zróbcie to według waszego uznania. Widzimy tutaj, żadnej presji nie ma, żadnego jakiegoś wymuszania. Paweł mówi tak, jak sobie postanowiliście. I wiemy, że nie były to znaczące sumy, ale jeśli były regularnie odkładane, to po jakimś czasie zgromadziła się znacząca suma. Jeśli każdy z nich by to robił, kiedy to wszystko razem zbiorą, to będzie z czym pójść i będzie to ofiarny, hojny dar. I tak też Paweł o tym mówi w tym liście. Cały czas mówi o ich hojności, zakładając, że oni sobie wzięli do serca jego wskazania z pierwszego listu i odkładali, i przygotowywali. Natomiast z tego, co Paweł tutaj pisze, wygląda na to, że między napisaniem pierwszego a drugiego listu do Koryntian te starania o tą zbiórkę w Koryncie jakoś oziębły, osłabły. I po części mogło to być spowodowane tymi natrętnymi misjonarzami, czy pseudomisjonarzami, którzy, widzimy, byli zainteresowani własnymi kieszeniami, którzy nie zbierali dla innych, ale zbierali dla siebie. Paweł o tym będzie mówił dalej w 10 rozdziale, zobaczymy, kiedy mówi o tych arcyapostołach, jak ich nazywa, którzy zabiegają o własny brzuch, którzy próbują wykorzystać Koryntian, próbują, żeby teraz Koryntianie ich finansowali. Więc być może ich starania o siebie, ich perswazja, żeby im przekazywać pieniądze na ich potrzeby, na ich służbę, jak to się w Kościele nazywa, spowodowały, że Koryntianie, tym bardziej, że atakowali Pawła, podważali jego apostolstwo, więc mówili pewnie, ten Paweł chce, wiecie, was oskubać i chce sobie te pieniądze gdzieś tam na boku zawinąć, bo zresztą Paweł też się tłumaczy, pyta się ich Koryntian, czy myśmy was okradli, czy myśmy was oszukali, czy Tytus was oszukał? Nie, mówi, wszyscy postępowaliśmy tak samo między wami. Jak byliśmy między wami, mi grosza od was nie wzięliśmy na swoje potrzeby. Pracowaliśmy własnymi rękami, żeby wam dać przykład. A więc widzimy, że takie jakieś pogłoski tam krążyły, jakieś takie insynuacje ci arcyapostołowie zasiali, że oni to robią dla pieniędzy. Bo tacy byli, rzeczywiście. Nie brakowało takich. Dzisiaj wiemy, nie brakuje takich kaznodziejów, pastorów i innych pseudomisjonarzy, którzy po prostu sobie żyją wygodnie z datków wierzących i mówią, że wielką służbę wykonują, a tak naprawdę sobie po prostu wygodnie żyją. Więc nie mówię, że wszyscy tak robią, ale mówię, że są tacy, tak jak wtedy byli tacy. I Biblia nas ostrzega, że ci, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski, są godni potępienia. Natomiast Paweł, tutaj widzimy, nie zbiera dla siebie, ale zbiera na ubogich, braci i siostry. I Paweł nie mówi, zaufajcie mi, dajcie mi całe pieniądze, jak dalej zobaczymy, Paweł to bardzo przemyślany sposób organizuje. Mówi, wybierzcie spośród siebie braci, którym ufacie i wyślijcie razem ze mną tych braci, żeby nie było żadnych pomówień, żeby nie było żadnych podejrzeń. Żebyśmy mogli to zrobić w taki sposób, żeby nikt nikogo o nic nie podejrzewał. I żeby bracia otrzymali całą pomoc, którą wy dla nich zbierzecie. Więc to są dla nas bardzo cenne wskazówki, jakie znajdujemy w tym fragmencie Bożego Słowa. Widzimy, że Paweł posyła Tytusa do Koryntu, między innymi po to, aby Tytus na nowo ożywił w Koryntianach to pragnienie wsparcia braci w Judei. I szósty wiersz naszego rozdziału mówi nam, że mu się to udało. Jednak po wyjeździe Tytusa z Koryntu wydaje się, że zbiórka znowu stanęła w miejscu. Wiecie, jak to jest. Przyjeżdżają bracia albo słyszymy jakieś kazanie na temat modlitwy, to zaczynamy się modlić. Mówią kazanie na temat postu, zaczynamy pościć. Mówią na temat hojności, by wspierać dzieło Boże, pomagać. Zbieramy się, dajemy, ale po jakimś czasie zaczynamy mieć takie, wiecie, refleksje. Nie? No, może to nie jest aż tak potrzebne. A ja też mam swoje potrzeby. No ja przecież też mam swoje problemy. Co ja tak będę się głodził? Już nie, no. Muszę zjeść, no przecież muszę mieć siły, żeby służyć Panu. Nie, nie mogę ciągle odmawiać. No ile będę się modlił? No przecież Bóg wie o wszystkim. Nie muszę Mu powtarzać w kółko tych samych rzeczy. No raz powiedziałem, no ja od czasu do czasu Mu przypomnę. To chyba wystarczy. Nie? I tak zaczynamy racjonalizować. Zaczynamy, mamy takie, wiecie, zrywy, jak ktoś przychodzi, nas zachęci, pokaże nam, opowie. Zostaniemy poruszeni kazaniem, a potem tak to siada. I czasami niestety dochodzi do momentu, w którym znowu jesteśmy na początku. Tacy niestety bywamy. Dlatego jak ważne jest, byśmy codziennie sięgali po Boże Słowo, aby każdego dnia Bóg do nas mówił, każdego dnia pobudzał nas, przypominał nam, ożywiał w nas te pragnienia, te nasze obietnice, które składaliśmy Mu, nasze śluby, abyśmy je wypełnili, abyśmy byli wierni Bogu w tym, co obiecaliśmy, że będziemy wcześniej wstawać, będziemy się modlić, że będziemy regularnie pościć, że będziemy pamiętać o biednych, że będziemy, jak możemy, służyć, dzielić się Ewangelią. To są rzeczy, które ciągle musimy sobie przypominać. Nie wystarczy, że raz usłyszeliśmy wspaniałe kazanie, czy obejrzeliśmy jakąś transmisję, czy w jakiś sposób zostaliśmy poruszeni. Niestety w naszej naturze jest tendencja do ziębnięcia. I wciąż potrzebujemy rozpalać w naszych sercach ten ogień, ten zapał, by płomienni duchem służyć naszemu Bogu, a nie być letnimi, nie być oziębłymi. A więc Paweł znowu pisze do nich ten 8 i 9 rozdział, by nakłonić Koryntian, by dokończyli to dzieło, które zapoczątkowali. I Paweł czyni to, przytaczając im przykład hojności zborów Macedonii. Porównuje szczerość Koryntian ze szczerością innych. I na koniec stawia przed nimi wzór samego Chrystusa. Jego hojności. Jego ofiarności. A więc Paweł ma na celu zmotywowanie Koryntian nie do nowych datków, ale do wypełnienia wcześniej podjętego zobowiązania. Paweł teraz nie rozpoczyna jakiejś nowej zbiórki na coś innego. Paweł mówi, to co rozpoczęliście, dokończcie. To co obiecaliście, to zróbcie, to wypełnijcie. Po drugie, Paweł ma na celu zmotywowanie Koryntian przez wskazanie postawę Macedończyków. Zauważcie ich postawę, a nie wyliczenie zebranych przez nich pieniędzy. Paweł nie mówi, Macedończycy zebrali 1000 drachm, więc wy teraz nie możecie być gorsi, musicie 2000 drachm. Nie? jak chcecie być lepsi. Nie. Paweł mówi, z jaką postawą Macedończycy dawali. Nie mówi tutaj, ile dali. Mówi nam tylko, że byli pełni entuzjazmu, radości, gorliwi w tej chęci uczestnictwa w pomocy. Paweł mówi, zobaczcie na nich. Jak ci bracia, z jakim zapałem, z jakim entuzjazmem oni dają na pomoc tym ubogim. I automatycznie, gdy coś takiego słyszymy, no to powinniśmy się zastanowić, a jak my? Jakie są nasze serca? Jaka jest nasza postawa? Tak jak powiedziałem, Korynt znajdował się na południu, w Achaii, południowej prowincji Grecji. Natomiast Macedonia była na północy i Macedonia była pięknym regionem, który swego czasu dobrze prosperował. Ciągnęła się wzdłuż dolin rzek aż do gór bałkańskich. I Macedonia słynęła z produkcji drewna i z pozyskiwania szlachetnych metali. W 338 roku przed Chrystusem Filip Macedoński siłą zjednoczył południową Grecję i, jak mówiono, barbarzyńską północ Macedonii. Po tym brutalnym zjednoczeniu te dwa regiony miały ze sobą dosyć burzliwą historię współzawodnictwa. Współzawodnictwa politycznego i społecznego. Więc możemy sobie wyobrażać, że również w sercach Koryntian, widać było, że oni się bardzo porównywali z innymi. Chcieli wyglądać lepiej niż wszyscy wokół, jak dzieci. Ale Paweł im to też wytyka w pierwszym, w drugim liście, że się porównują z innymi i tam, wiecie, chcą być lepsi od innych. Ja to jestem Pawłowy, ja to Kefasowy, ja to Apolosowy, a ja Chrystusowy, nie? Więc ta tendencja porównywania była i prawdopodobnie, kiedy usłyszeli o Macedończykach z północy, o ich hojności, no to rozumiecie, pobudzało tą ich rywalizację, by teraz nie okazać się od nich gorsi. Zbory w Macedonii zostały założone przez Pawła podczas jego drugiej podróży misyjnej. I tak właśnie powstały zbory w Filipii, w Tesalonikach i w Berei. To, co jest godne uwagi w tych zborach, to łaska, jaką Bóg je obdarzył. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, gdy czytaliśmy dzisiaj nasz fragment, ile razy już w tym fragmencie pojawiło się słowo łaska. W tych dwóch rozdziałach, w 8 i 9 rozdziale, aż 10 razy Paweł używa słowo charis, łaska, pokazując nam, że to dzieło jest dziełem łaski Boga. W pierwszym wierszu już mówi, pragniemy was, bracia, powiadomić o łasce Boga okazanej zborom w Macedonii. Zakres działania i przejawiania się łaski jest godny naszej uwagi. Najpierw widzimy, że ta łaska odnosi się właśnie do sposobu, w jaki pomimo niesprzyjających warunków Bóg umożliwił Macedończykom udzielenie finansowego wsparcia pozbawionym środków do życia chrześcijanom w Judei, których oni osobiście nie znali. W wierszu drugim czytamy, że pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. A więc w tych wierszach widzimy sytuację Macedończyków. To nie było tak, że Macedończycy byli w tej grupie prosperujących producentów drewna czy sprzedawców drogocennych metali, ale wygląda, że Macedończycy byli w okresie ucisku. To słowo ucisk występuje w tym całym liście 9 razy i zazwyczaj odnosi się do prześladowań, którym Kościół był poddany, których doświadczał od wrogiego mu świata. Nie są podane żadne szczegóły dotyczące charakteru tych prześladowań, ale z częstotliwością, z jaką ten temat pojawia się w listach Pawła, jasno wynika, że prześladowania były dla wielu ówczesnych zborów codziennym doświadczeniem. Posłuchajmy kilku fragmentów wybranych z listów Pawła do Macedończyków, czyli do Filipian i do Tesaloniczan. W liście do Filipian w 1 rozdziale, 29 wierszu, Paweł pisze: macie bowiem przywilej albo łaskę ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć. W 1 liście do Tesaloniczan, na samym początku, w 1 rozdziale, 6 wierszu, Paweł pisze do nich: staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo z radością Ducha Świętego, pomimo wielkiego ucisku. Dalej w 2 rozdziale tego listu i 14 wierszu mówi: gdyż wy, bracia, wycierpieliście od swoich rodaków to samo, co oni, tutaj się odnosi do wierzących w Judei, od Żydów. Żydzi prześladowali chrześcijan w Judei, a Grecy prześladowali chrześcijan w Macedonii. Dalej w 3 rozdziale tego listu, od 3 do 4 wiersza, mówi: aby się nikt nie zachwiał z powodu tych ucisków. Sami przecież wiecie, że jesteśmy na to przeznaczeni. W czasie naszego pobytu u was zapowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani. I jak sami widzicie, tak się stało. Więc apostołowie nie mówili, że jak uwierzysz w Jezusa, to skończą się wszystkie twoje problemy i wszyscy cię będą kochać i szanować i klepać po plecach, ale mówi, że jak uwierzysz w Jezusa, to będziesz nienawidzony przez ten świat. Ludzie będą ci dokuczać. Ludzie będą ci złorzeczyć, będą cię wyzywali od sekciarzy, od ateistów, od różnych rzeczy. Nie tylko wyzywali, ale czasami uderzą, oplują, zamkną w więzieniu. I tak było. Oni byli uciskani. Dalej w 2 liście do Tesaloniczan, w 1 rozdziale i 4 wierszu mówi: opowiadamy wszystkim o waszej wytrwałości i wierze pomimo wszystkich prześladowań i ucisków, przez które przechodzicie. A więc widzimy, że ci Macedończycy nie byli w sytuacji finansowego komfortu, że po prostu dobrze im się powodziło, byli bogaci i no, mieli dużo, więc trochę dali dla potrzebujących w Judei. O nie, oni byli sami uciskani. Oni sami byli w trudnym położeniu. Paweł tutaj w 2 Koryntian, w 2 wierszu 8 rozdziału, używa takiego wyrażenia, mówi: byliście w ubóstwie aż do głębi. Takiego używa wyrażenia. Jakby byliście w dole ubóstwa. Byliście na samym dnie ubóstwa, mówi. Tamte zbory, mówi, o Macedończykach. Oni byli w dole ubóstwa. Byli w głębi ubóstwa, ale powiedzieli: my też chcemy się dołożyć. My też chcemy pomóc. Nie mamy wiele, nie stać nas na wiele, ale to, co mamy, to chcemy dać. Chcemy się podzielić z braćmi w Judei. To niesamowite. Paweł mówi, to jest łaska Boga, to, co oni zrobili. Wiecie, że Jakub, gdy pisze do swoich czytelników, mówi nam, że gdy przechodzimy przez bolesne doświadczenia, to mamy je sobie poczytywać za wielką radość. Wiecie, jak to trudno. Ale wygląda na to, że zbory w Macedonii są świadectwem, że to jest możliwe. Nie tylko mieli radość, ale mieli obfitą radość w pośród tych trudów i doświadczeń i prześladowań i ucisków, które przechodzili. Tak jak prześladowania nie odebrały im radości, tak ich ubóstwo nie zmniejszyło ich gotowości do szczodrości. Ja wiem, że wielu z nas ma trudną sytuację finansową. Zmagamy się, by związać koniec z końcem. I nigdy w tym zborze nikogo nie naciskaliśmy i nie namawialiśmy, by zaciągał długi, żeby dać na sprawę Bożą, czy żeby robił jakieś kroki, które pogrążyłyby go w finansowym ubóstwie. Ale czytając te słowa, myślę, że nikt z nas nie ma wymówki, żeby nie dać choć trochę. To nie jest ważne, ile dasz. Ważne jest, jak dasz. Czy dasz z ochotą, z radością, bez przymusu? Czy dasz, kiedy przyjedzie właśnie misjonarz, przyjedzie Open Doors i będą mówić o prześladowanych chrześcijanach i poczujesz się niewygodnie, niezręcznie i coś tam wyciągniesz i dasz, żeby jakoś nie mieć wyrzutów sumienia? W całych tych dwóch rozdziałach zobaczycie, apostoł Paweł kładzie nacisk na postawę dawania. Nie na to, ile dajemy. Dzisiaj w wielu kościołach kładzie się nacisk na to, ile się daje. Chodzi się z tacą, każdemu się podstawia pod nos, żeby dawać, dawać. Potem się liczy, ogłasza się, ile zebraliśmy. Jak za mało, to drugi raz, bo musi być... zebrano. Tak, są takie zbory. Nawet trzy razy potrafią chodzić. Stoją w płatomaty przy wejściu. Możecie kartą zapłacić, możecie jak chcecie. Nie? Ważne, żeby zebrać tą sumę, bo musimy mieć tyle i tyle, nie? Bo mamy taką działalność, mamy takie. Więc niestety wiele kościołów, szczególnie tych większych, gdzie mają faktycznie rozbudowaną tą swoją działalność, muszą dopiąć budżetu i z wszelkimi sposobami ludzi przymuszają wręcz do dawania. Natomiast nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziecie takiej koncepcji, takiego myślenia, takiego podejścia. Bóg miłuje ochotnego dawcę. Bóg jest zainteresowany tym, żeby ten nasz dar wypływał z naszego zrozumienia, co my otrzymaliśmy, czym my zostaliśmy ubłogosławieni. Zrozumienia tego, że jesteśmy szafarzami, nie właścicielami tego, co mamy, ale jesteśmy zarządcami, odpowiedzialnymi przed Bogiem za to, co robimy, z tym, co Bóg nam powierzył. I w takim duchu byśmy dawali tyle, ile uważamy za stosowne, tyle, ile pragniemy dać, bez żadnego przymusu. Smutne jest to, że często właśnie ci, którzy mają najmniej, a nie najwięcej, są hojnymi darczyńcami. Są też bracia i siostry hojni, bogaci, którzy dają wiele. Nie mówię, że takich nie ma, ale niestety jest to rzadkość. Charles Spurgeon opowiada o tym, jak otrzymał zaproszenie do bogatego człowieka, aby wygłosił kazania w jego wiejskim zborze, aby pomóc członkom tego zboru zebrać fundusze na spłatę długu, które ten zbór zaciągnął. I ten zamożny człowiek zaoferował Spurgeonowi zatrzymanie się w jego wiejskim domu, w domu w mieście albo w jego domu nad morzem. Kiedy Spurgeon dostał zaproszenie na piśmie od tego człowieka z taką ofertą, napisał do niego: sprzedaj jeden z tych domów i sam spłać dług. Łatwo jest zrozumieć, jak dostatek może przejawiać się w hojnym dawaniu. Jeśli ktoś ma miliony, bez bólu może dać parę tysięcy. Ale jak to możliwe, że skrajne ubóstwo może przerodzić się w bogactwo szczodrości? Wiersze od 3 do 5 dostarczają nam pewnego wyjaśnienia. Po pierwsze, czytamy, że Macedończycy dali nie tylko tyle, ile byli w stanie według swoich możliwości, ale dali ponad swoje możliwości. Innymi słowy, stwierdzili, ile w stanie są dać, a potem jeszcze do tego dołożyli. Po drugie, dali to całkowicie z własnej woli. Z własnego wyboru. Wręcz czytamy tutaj, że oni usilnie prosili, wiersz czwarty, mówi, usilnie prosili o udział. Ja przypuszczam, że Paweł, kiedy zobaczył ich ubóstwo, nawet nie myślał, żeby zbierać wśród nich tą ofiarę, tylko im po prostu powiedział o Koryntianach, bo tak jest tutaj napisane. On powiedział, Koryntianie chcą pomóc, mówi o tej potrzebie, opowiadał o tej potrzebie, a potem Macedończycy przyszli, to my też. A on prawdopodobnie mówi, nie, wy jesteście w takiej biedzie, że w ogóle nie tego. A oni usilnie prosili, błagali go wręcz, dosłownie błagali go, żeby pozwolił im uczestniczyć w tej zbiórce. Niesamowite. Widzimy, że stało się tak, dlatego że doświadczyli Bożej łaski. Wiersz pierwszy. I wiersz czwarty mówi nam, że odczuwali wspólnotę, koinonia. To jest greckie słowo, które oznacza wspólnotę, bliskość, jedność. I oni czuli właśnie tą wspólnotę z tymi braćmi w Judei, których w ogóle nie znali, o których tylko słyszeli, że są w takiej potrzebie. I oni mówili, my nie możemy teraz ich tak zostawić, my nie możemy teraz jakiejś cząstki nie mieć w tym, żeby im pomóc. Hojność Macedończyków widzimy, że była możliwa, ponieważ jak mówi wiersz piąty, oni oddali się Panu. Mówi, najpierw oddali się Panu, a potem nam, za wolą Boga. A więc w pierwszej kolejności Macedończycy powiedzieli, nie należymy już do siebie samych. Jezus jest naszym Panem. I czego On żąda, my uczynimy. Do czegokolwiek On nas wzywa, my chcemy być temu posłuszni. Tu jest sekret chrześcijańskiego dawania. Jeśli Jezus panuje w twoim sercu, ten sam Jezus, który będąc bogatym, stał się biednym dla nas, żeby nas ubogacić. Jeśli ten Jezus jest twoim Panem, to nie możesz inaczej postępować. Nie możesz inaczej żyć. Ich najwyższym celem i pragnieniem było podobać się Jezusowi i służyć jak najlepiej Chrystusowi jako Panu. I to właśnie pod tym względem przekroczyli oczekiwania Pawła. Dali ze swego ubóstwa z powodu ich szczerości oddania się Chrystusowi jako Panu. I tak wielkie było ich pragnienie służenia Panu Jezusowi, że nie pozwolili, aby ich sytuacja ekonomiczna powstrzymała ich od zaangażowania się w dzieło ich Pana. I to dlatego Paweł w czwartym wierszu opisuje tę zbiórkę jako służbę. Zauważcie, jakich on tutaj słów używa. Służba to nie tylko mówić kazania, modlić się, ale wspierać potrzebujących. To także jest służba Bogu. Służba w Jego Królestwie. To nie jest tylko finansowe zaangażowanie, ale to jest usługiwanie świętym. I ta przykładna postawa macedońskich zborów zachęca Pawła do wezwania Koryntian, aby oni także przyłączyli się do tej zbiórki. Tytus, który został posłany przez Pawła do Koryntu, był bratem, którego oni znali i szanowali, któremu ufali. I Paweł mówi, że Koryntianie wyróżniają się w wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw i w miłości. Wyróżniają się. Czyli tutaj używa takiego ciekawego słowa, które znaczy, że oni starają się być najlepsi w tym. W tym sensie się wyróżniają. Chcą być najlepsi. Wiecie, jak dużo Paweł mówi w tym liście o chlubieniu się. Mówi, z czego on się będzie chlubił. W kontekście tego, w czym Koryntianie się chlubili. Chlubienie się, jak powiedzieliśmy na początku studiowania tego listu, było wielką cechą tamtych czasów i tamtego regionu. ludzie się chlubili tym, co mieli, tym, co osiągnęli, kogo znali, gdzie nie byli. Nic nowego, prawda? Dzisiaj to samo mamy. Spotkają się, a byłeś tam, a rozmawiałeś z tym, a temu rękę podawałem. O, zdjęcia pokazujemy, gdzie to nie byliśmy, z kim to nie, się nie widzieliśmy, a widziałeś mój nowy komputer? A wiesz, jaki mam samochód? A wiesz, jaki chcę kupić samochód? I chlubienie się, tak? Pysznienie się, innymi słowy, tym, co mamy, co osiągnęliśmy, gdzie byliśmy i tak dalej. Oczywiście nie zawsze jest to jakaś zła pycha. Nie chcę powiedzieć, że to zawsze, nie mogę o tym mówić w ogóle. Ale często towarzyszy temu po prostu pycha. I Paweł mówi tutaj do Koryntian, no wy to się naprawdę wyróżniacie. Tak chcecie być najlepsi w wierze, w słowie, w poznaniu. Chcecie się wyróżniać, chcecie być najlepsi. I mówi teraz, no to wyróżnijcie się też w tym. Bądźcie najlepsi w tym. Skoro chcecie w tych różnych rzeczach innych się wyróżniać, mówi, to też wykażcie się w tym. Wyróżnijcie się w tym dziele usługiwania, dawaniu potrzebującym. I Paweł mówi, nie daje wam rozkazu, zauważcie, to wyraźnie mówi, wprost. Mówi, to nie, że daje wam rozkaz, ale mówi, daje wam możliwość, byście pokazali szczerość waszej wiary. Szczerość waszej miłości. Mówi, tu się okaże. Bo mówicie, że kochacie, o, jak głośno możemy mówić, że kochamy wszystkich, śpiewać pod niebiosa o miłości naszej do wszystkich braci, jak kocham twój Kościół i tak dalej. Ale Paweł mówi, no to teraz zobaczmy, na ile to jest szczere. Zobaczmy, na ile to jest prawdziwe, na ile to jest autentyczne. W jaki sposób? No, właśnie teraz coś zróbcie, gdy widzicie brata w potrzebie. To się okaże szczerość. Daję im okazję. Jak wiecie, jesteśmy wszyscy skażeni grzechem. I wszyscy z natury jesteśmy egoistami. Jedni są większymi egoistami, a inni mniejszymi. Ale bez łaski Bożej i bez Jego pomocy mamy skłonności do samolubstwa. Szczodrość nie jest czymś, co przychodzi nam naturalnie. Jest wynikiem działania Bożej łaski w naszym życiu. I dlatego możemy sprawdzić, na ile jesteśmy poddani tej łasce w naszym życiu. Przez to właśnie chociażby, jak rozporządzamy naszymi finansami. Czy wszystkie płyną na nasze przyjemności, na nasze potrzeby, na nasze realizacje naszych pragnień? Czy też tak samo jak miłujemy siebie, w taki sam sposób miłujemy naszych braci, siostry, którzy są w innej sytuacji niż my? Tu się okazuje szczerość, autentyczność naszej miłości do nich. Bo powiedzieć im, że ich kochamy, to nic nie kosztuje. To jest dobre powiedzieć, że się kogoś kocha, ale to za mało, trzeba to pokazać, trzeba tego dowieść. Ponadto Paweł mówi, że finansowa ofiarność jest, okazuje się też jej jakość, gdy zestawimy ją z gorliwością innych. I to właśnie tutaj Paweł robi. Szczerość miłości jest poddawana próbie, aby się okazało, czy jest prawdziwa i autentyczna. Oczywiście, jakkolwiek moglibyśmy podziwiać szczodrość różnych ludzi, czy też społeczności, nigdzie tam nie znajdziemy doskonałego obrazu poświęcenia i hojności poza obrazem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I do tego Paweł na końcu tego fragmentu się odwołuje. Nie ma większego dowodu hojności niż łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. O tym mówi 9 wiersz. Jego boska przychylność i Jego dobroć została okazana tym wszystkim, którzy na to nie zasłużyli. Nie ma tutaj nikogo, kto zasłużył na Bożą dobroć. Nie ma tutaj nikogo dzisiaj, kto zasłużył sobie przez swoją własną dobroć, starania, wysiłki, hojność, ofiarność, cokolwiek, na przebaczenie grzechów, na uczynienie nas bliskimi Bogu, pojednanie nas z Bogiem. To nasz Pan, będąc bogaty, dla nas stał się ubogi. I Paweł prawdopodobnie ma na myśli bogactwo niebiańskiej chwały, niebiańskiej pozycji Bożego Syna, które obejmowało równość z Bogiem, jak mówi list do Filipian. Bycie w Bożej postaci. Jednak Chrystus stał się ubogim. I Paweł niewątpliwie ma na myśli wcielenie, kiedy to Chrystus pozostawił bogactwa niebiańskiej chwały, aby przyjąć ziemski stan, zwany tutaj ubóstwem. Bo czymże jest nasz stan na tym grzesznym świecie? Jakże, jeśli nie wielkim ubóstwem w porównaniu z chwałą Boga, Jego czystością, Jego zaspokojeniem, Jego radością, Jego pokojem, Jego szczęściem, tym wszystkim, czym jest to niebiańskie życie, czymże jest nasz ziemski stan. Nie na darmo mówimy, że żyjemy na padole łez. Jesteśmy tutaj w nędzy, pod różnym względem. Emocjonalnym, w naszych relacjach wzajemnych, w naszym wyrażaniu siebie, naszych uczuć, emocji, to w tym wszystkim jesteśmy jakże nędzni, jakże niedoskonali, jakże często widzimy na tym tle, między nami pojawiają się różnego rodzaju tarcia i problemy. Jakże jesteśmy nędzni w naszej świętości i sprawiedliwości. Jakże to wciąż dalekie od doskonałości naszego Pana. On, będąc w postaci Bożej, wyrzekł się samego siebie, przyjął rolę sługi i uniżył się tak dalece, aż do śmierci na krzyżu za nas. Do haniebnej śmierci, kiedy wszystko z Niego zdjęli. Nie miał już na sobie nic. Jego ciało zbite, umęczone. W takiej nędzy Jezus umiera. Nawet Jego szatę żołnierze zgarnęli i rzucali o nią kości, a On został bez niczego. Zwykła dobroczynność to zazwyczaj są okruchy, które spadają ze stołu bogaczy. Natomiast Pan Jezus dobrowolnie pozbawił się swego nieskończonego bogactwa niebiańskiej chwały, aby przez Jego uniżenie się do nas wywyższyć nas do bogactwa niebiańskiej chwały. Jeśli uwierzysz w Jezusa, prawdziwie uwierzysz, oddasz Mu swoje serce, oddasz Mu swoje życie, On uczyni cię dzieckiem Boga. Nie ma wyższej pozycji w całym wszechświecie, jak zostać podniesionym do rangi Bożego Syna. Jezus zniża się do nas, aby nas wywyższyć do pozycji, którą On posiada jako Boży Syn. To jest niesamowite, co On dla nas zrobił, co On dla nas poświęcił, aby nas swoim ubóstwem, swoim uniżeniem wywyższyć i ubogacić wszelką niebiańską chwałą, wszelkim dziedzictwem niebios. Jeśli zostaniemy napełnieni Duchem Chrystusa i pochwyceni przez Niego, to ten Duch przeniesie nas daleko poza zwyczajną dobroczynność. To jest nadzieja, jaką apostoł Paweł żywi wobec Koryntian. I to jest nadzieja, która i nam winna przyświecać. Ubóstwo Chrystusa staje się naszym bogactwem, abyśmy porzucili nasze kurczowe trzymanie się powierzonych nam doczesnych dóbr i jako radośni szafarze powierzonego nam majątku zarządzali nim dla Bożej chwały. Jezus wskazuje nam na hojność kobiety, która namaszcza Jego stopy drogocennym olejkiem, twierdząc, że komu wiele wybaczono, tego miłość jest obfitsza. Im lepiej rozumiemy naszą grzeszność i głębię Bożego przebaczenia i hojności łaski wobec nas, tym bardziej będzie pomnażała się nasza szczodrość i nasza radość dzielenia się z innymi tym, co mamy. Oby Bóg dał nam doświadczać tej łaski, która przyszła na zbory macedońskie. Obyśmy byli ludźmi pełnymi tej łaski, błogosławieni w naszym posługiwaniu w Jego Królestwie. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, nasz kochany Panie, za tą możliwość, by wpatrywać się w Twe Słowo, przyglądać się naszym braciom, siostrom, którzy żyli w tych odległych czasach, ale ich życie jakże podobne do naszego. Wiele z tych problemów, wiele z tych wyzwań niewiele różni się od czasów, w których my żyjemy, od problemów, z którymi my się zmagamy, którym my musimy stawić czoła. Prosimy o przemieniającą moc Twojego Ducha, aby i to Słowo, które dzisiaj rozważamy, było kolejnym krokiem w naszej dojrzałości, w naszym coraz większym upodabnianiu się do naszego Pana, który będąc bogatym, stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Oby i nasze serca były przesiąknięte Jego Duchem, Jego postawą uniżenia, zaparcia się samego siebie, usługiwania innym. Prosimy, Panie, oczyszczaj nas z wszelkiego egoizmu, samolubstwa. Daj nam wpatrywać się w Twoją postawę uniżenia i łaski, i miłosierdzia i uczyć się od Ciebie, wstępować w Twoje ślady, iść z Tobą w jednym jarzmie. Dopomóż nam, prosimy. Prosimy o nas samych i o Twój Kościół, aby nie było w Twoim Kościele chciwości, pazerności, wymuszanego zbierania, ale żebyśmy naprawdę byli ochotnymi dawcami, których Ty, Boże, miłujesz, z których się radujesz, których serca są przepełnione wdzięcznością i radością, że możemy uczestniczyć i w tej posłudze. Amen.
Amen.
Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy.